Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Do Rzymu przybyła pielgrzymka archidiecezji madryckiej. Caritas Opolska gości w Głuchołazach dzieci z Biesłania. W Małopolsce kończą się 10 dni pamięci Żydów galicyjskich. Tym aktualnościom poświęcimy część informacyjną. Następnie z Aleksandrem Kowalskim zatrzymamy się przy źródłach eucharystycznej celebracji. 4 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
O przekazywaniu wiary mówił papież do ponad 1500 pielgrzymów z archidiecezji Madrytu. Był to temat zakończonego tam w Wigilię Zielonych Świąt Synodu Diecezjalnego. Uczestnicy obrad synodalnych i wspierających je grup modlitewno-refleksyjnych przybyli w pielgrzymce do Rzymu.
W społeczeństwie spragnionym autentycznych ludzkich wartości, cierpiącym na podziały i rozbicie, wspólnota wierzących winna nieść światło Ewangelii. Ma być pewna, że dzieło miłosierdzia polega przede wszystkim na przekazywaniu prawdy. W tym celu Kościół w Madrycie chce być obecny we wszystkich dziedzinach życia, również za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Jest to ważny aspekt, gdyż Duch Święty pobudza nas, byśmy każdemu człowiekowi przynosili miłość, którą Bóg Ojciec ukazał w Chrystusie. Jest ona troskliwa, wielkoduszna, bezwarunkowa. Proponuje się ją nie tylko ludziom, którzy słuchają głoszących ją, ale również tym, którzy ich ignorują czy odrzucają. Trzeba iść aż po krańce społeczeństwa, by nieść wszystkim światło chrystusowego orędzia o sensie życia, rodziny i społeczeństwa. Trzeba docierać do ludzi żyjących na pustyni opuszczenia i ubóstwa, kochając ich miłością Chrystusa Zmartwychwstałego.
Ewangelizacyjną sytuację Madrytu naświetlił arcybiskup tego miasta. Kardynał Antonio Maria Rouco Varela nawiązał do daleko idącej dechrystianizacji społeczeństwa i do decyzji podjętych ostatnio przez hiszpańskich prawodawców, które zrównują związki homoseksualne z małżeństwami. Tamtejszy kościół powołany jest,
by szerzyć Ewangelię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela człowieka, w społeczeństwie ulegającym silnym pokusom relatywistycznej kultury i propozycjom życia radykalnie laicystycznym, wysuwanym tak, jakby Bóg nie istniał. Nie tylko zaprzecza się wierze, ale również ludzkiemu rozumowi, jak można zobaczyć w niedawnym ustawodawstwie dotyczącym małżeństwa i rodziny.
Grupę 38 uczniów ze szkół w Biesłanie gości w Głuchołazach Caritas Diecezji Opolskiej. Jak podkreślają opiekunowie, wizyta w Polsce jest dla dzieci okazją poszerzenia zainteresowań, zawarcia nowych znajomości i otrząśnięcia się z koszmaru, jakim był zamach terrorystyczny z 1 września ubiegłego roku, kiedy to w północno-osetyńskiej szkole zginęło ponad 150 osób. Dzieci w Głuchołazach odwiedził Tomasz Ciecierski.
Marzena Foszczyńska. Jestem kierownikiem tej grupy. To nie jest moja pierwsza kolonia i jak przygotowywałam się psychicznie do tej kolonii, to myślałam, że to będzie rzeczywiście inna kolonia, inny rodzaj pracy. Natomiast już pierwsza noc pokazała, że nie, mam do czynienia po prostu z prawdziwymi kolonistami. Dobrze wiedzą, jak przekraczać regulamin, czy najbardziej nielubiana jest oczywiście cisza nocna i my mamy wtedy najwięcej pracy. Normalne smarowanie pastą, bieganie, uciekanie trochę przed wychowawcami. Nie po to, żeby zrobić coś złego, tylko po prostu, żeby dać upust swojej dziecięcej energii.
Umar Hugajew. Ja pracuję z biesłańskimi dziećmi.
Umar Hugajew. Pracuję z dziećmi z Biesłanu od października zeszłego roku. Ten wyjazd im pomaga, ponieważ pozwala na socjalną adaptację, zawieranie znajomości. Dzieci mogą zobaczyć wiele nowego. Można powiedzieć, rozszerzą swój krąg zainteresowań i poznają inny kraj, Polskę. Oni wiele z tego skorzystają. Mówią, że im się tu podoba, że zostali ciepło przyjęci i wszyscy dobrze się do nich odnoszą. Czują się tu doskonale.
I im хорошо, oni czują się здесь хорошо.
Jak wsiedliśmy do autokaru, to sobie myślę, jejku, ciekawe, jak będą znosić jazdę tymi naszymi polskimi drogami. I zastanawiałam się, jak to będzie po drodze. Po pierwsze, chwaliły nasze drogi. Mówią tak, że u nich to są takie drogi, że jak koło wpadnie, to już po kole. Podoba im się bardzo. Jak już wsiedli do autokaru, to mnie zaskoczyło, że głowy cały czas były skierowane w stronę szyb i cały czas patrzyli, podziwiali i co chwilę słychać było okrzyki takiego pozytywnego zaskoczenia. Usłyszałam wypowiedź, że macie tak piękne domy, te domy są takie jak w bajce, a najwięcej zachwytów zebrały nasze podopolskie wioski. Po takim pierwszym rekonesansie po okolicy, w której dzieci mieszkają, usłyszałam zdanie, że oni już wiedzą, jak wygląda raj, bo są w raju.
Nazywam się Fatima. Bardzo mi się u Was podoba. Ludzie bardzo życzliwie się do nas odnieśli. W Osetii jest też taki życzliwy naród. I kiedy przyjechaliśmy tutaj i zobaczyliśmy takich ludzi, poczuliśmy się jak w domu. Tu jest bardzo dobrze. Bardzo Wam za wszystko dziękuję.
Złych wspomnień nie da się wymazać. One zostaną i zostaną nie tylko w nich, ale jeszcze zostaną w ich dzieciach i pewnie nawet w ich wnukach. Gdyby tych złych wrażeń nie było, nie przyjechałaby tutaj kadra psychologiczna, która też jest do dyspozycji i z tego co widzę, to jednak dzieci wychodzą do psychologa, potrzebują tej pomocy indywidualnie, na miarę tego, kiedy chcą, kiedy są gotowi do tego, żeby porozmawiać. Po pierwszym meczu piłki nożnej, który rozegrali tutaj w Polsce, jeden właśnie powiedział, że miał kiedyś kolegę, który zginął w tym ataku terrorystycznym. Z nim też bardzo lubił grać w piłkę nożną.
W
pierwszym okresie po ataku terrorystycznym był taki problem, że istniała duża niechęć do pracy z psychologami. Była ogromna agresja. Dzieci były bardzo zamknięte na kontakt nie tylko z psychologami, ale ze wszystkimi. Dużo siedziały w domu. Jednak potem, kiedy psychologowie zaczęli z nimi pracować, wszystko zaczęło się zmieniać. Otworzyli się na ludzi, adaptują się społecznie.
Nazywam się Uruzmak, uczę się w 9 klasie. Tu nas wspaniale przyjęli i bardzo mi się tutaj podoba.
Mam na imię Klaudiusz Bialik. Zostałem zaproszony przez Caritas do wolontariatu z dziećmi z Biesłanu. Mam ogromną radość z tego, że mogę się spotkać z dziećmi pochodzącymi z zagranicy, szczególnie z tymi dziećmi z Biesłanu, które doświadczyły okrucieństwa ze strony terrorystów. No, jest to dla nich na pewno ciężkie wydarzenie. Staramy się robić wszystko, żeby im sprawić radość, żeby jakoś mogły odreagować, żeby pojawił się uśmiech na ich ustach.
Mam na imię Alek, uczę się w 11 ostatniej klasie. Jest bardzo wspaniale, chciałbym jeszcze raz przyjechać tutaj. Tu jest pięknie.
Dziękuję.
W kilku miastach Małopolski kończą się 10 dni pamięci Żydów galicyjskich. Zorganizowano je dla upamiętnienia masowej zagłady ludności żydowskiej przez hitlerowców w 1942 roku. W dawnych ośrodkach żydowskich w Tarnowie, Bobowej i Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się nabożeństwa międzyreligijne, koncerty muzyki żydowskiej, spektakle teatralne i warsztaty. Można było również z przewodnikami zwiedzać zamknięte na co dzień zabytki kultury żydowskiej. Po cmentarzu żydowskim w Tarnowie Krzysztofa Drwala oprowadza Adam Bartosz, organizator Dni Pamięci Żydów Galicyjskich.
Jaki był Tarnów przed wojną, jak tylu Żydów, prawie połowa mieszkańców, mieszkało tutaj?
Po takim pytaniu może spróbowałbym zadać pewną taką zagadkę umysłową. Proszę sobie wyobrazić, że nie było zagłady, że nie było Holokaustu i że ta cała społeczność żydowska żyła i żyje do dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić teraz to miasto, które miałoby dziś około 300 tysięcy ludzi. Wśród tych 300 tysięcy ludzi pewnie połowa, a może, zważywszy na to, że Żydzi tradycyjni cechowali się znacznie większą rozrodczością, to nawet wziąwszy pod uwagę wszelkie migracje, byłoby pewnie tych Żydów więcej niż połowa. I teraz pomyślmy, 300-tysięczne miasto, w której około 200 tysięcy to są Żydzi. Trudno sobie to wyobrazić, ale taka byłaby to rzeczywistość. Żydzi byliby tu adwokatami, sportowcami, aktorami, dziennikarzami. Byłyby tutaj kluby sportowe żydowskie, byłyby tu rozgłośnie radiowe, stacja telewizyjna i przedsiębiorstwa żydowskie. Tak by ten Tarnów mógł wyglądać.
Niestety zagłada jednak była, o czym przypomina pomnik. Zaraz jak tutaj wchodzimy na cmentarz, mamy taką przetrąconą kolumnę, całkiem niedawno odrestaurowaną. Co upamiętnia ten właśnie monument?
No jak widzimy, jest to kolumna złamana, która jest takim uniwersalnym symbolem złamanego życia, tragicznie przerwanego życia, ale ta kolumna, którą tu widzimy, ona ma symboliczną wymowę, ponieważ to jest kolumna, która ocalała, a raczej została wyciągnięta z gruzów po spalonej i zburzonej synagodze nowej kluba tarnowskich Żydów. I na tym pomniku, jak widać, świeżo odnowione literki, Hashemesh Zarchave Lobosha, czyli słońce świeciło i nie wstydziło się. Napis, który mówi wszystko. Napis jest parafrazą fragmentu takiego bardzo znanego poematu Nachmana Bialika, poety żydowskiego, który po pogromie w Kiszyniowie, który miał miejsce w 1905 roku, napisał wielki, żałosny, taki tragiczny poemat i między innymi właśnie są tam takie wiersze. Chodzę po tym mieście, patrzę, wszędzie rozbite szyby, szkło chrzęści pod nogami, a słońce świeci i nie wstydzi się. I właśnie ta sentencja została tam użyta. A dołem, jak widać, trzyjęzyczny napis w granitowej płycie, po żydowsku, widzisz, po hebrajsku i po polsku, który upamiętnia zagładę społeczności żydowskiej w Tarnowie. Jest to pomnik poświęcony zagładzie 25 tysięcy Żydów, którzy tu zostali zamordowani. Tak tu jest napisane. No, oczywiście jest to takie symboliczne zupełnie sformułowanie, bo nie zamordowano aż tylu Żydów, to po pierwsze. Po drugie, no, nie wszyscy tarnowscy Żydzi zostali wymordowani, ale jest to taka liczba, która przypomina, że tyle właśnie społeczność żydowska przed wojną liczyła i że zostali oni wymordowani.
Cmentarz ma ponad 3 hektary powierzchni, chodzimy alejkami. Te nagrobki, często zniszczone, upamiętniają tych Żydów, którzy zmarli przed wojną i byli zasłużeni lub mniej zasłużeni dla miasta.
Proszę zobaczyć tu w prawo, jak skręcimy, jest ścieżka i na tej ścieżce są nagrobki nowe. Także to nie tylko ci, którzy żyli przed wojną, czy ci, którzy pochowani po wojnie. Zaraz dojdziemy do takiej alejki, gdzie leży bardzo znany cadyk, rabin Eleazar, który został w 1942 roku zamordowany i cichaczem go Żydzi pochowali na cmentarzu żydowskim, stawiając mu nawet wtedy odpowiedni nagrobek. Ale tu właśnie na tej ścieżce pochowani są Żydzi niedawno zmarli. Abraham Ladner, tu widzimy pan Sturmwind, tutaj Luksemburg, a więc postacie dla niektórych Tarnowian jeszcze do niedawna znane. Zmarli w pierwszej połowie lat 90., później już nikt tu nie był chowany. Być może, że następne osoby, które okażą się, że chciałyby być tu pochowane, jeszcze tu spoczną. Ale głównie oczywiście są tutaj tysiące nagrobków, a pośród nich najsławniejsi obywatele Tarnowa.
Cmentarz na co dzień jest zamknięty, ale w trakcie Dni Pamięci Żydów Galicyjskich można tutaj wejść i zapoznać się z tą niezwykłą historią nekropolii.
Cmentarz jest udostępniany specjalnie w czasie tych dni, aby przypomnieć ten fragment historii Tarnowa. Ja tu mam w ręce przewodnik, który wydaliśmy niedawno. I tak jak na tym przewodniczku widać, proszę zobaczyć, nie tylko na tej kartce, ale również w przestrzeni, jak widać, są wykoszone, wyznaczone ścieżki. Można, mając w garści ten przewodnik, iść od grobu do grobu, które opisane są w tym przewodniku, i zwiedzać sobie. Dni żydowskie są po to, żeby pamięć o czasach współżycia dwóch narodów, dwóch kultur, dwóch religii przypomnieć, żeby one trwały, żebyśmy pamiętali, że w dalszym ciągu są różne kultury, różne religie i należy je akceptować.
Przewodnikiem Krzysztofa Drwala był organizator Dni Pamięci Żydów Galicyjskich Adam Bartosz. W najbliższą sobotę w Tarnowie odbędzie się ostatni tegoroczny koncert muzyki żydowskiej, kończący 10 Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. Wspólne dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Eucharystia to po grecku dziękczynienie. W językach semickich, takich jak hebrajski czy aramejski, słowo dziękować ma ten sam źródło słów, co wyznawać. W hebrajskim jest to rdzeń jada. Pochodzące od niego formy czasownikowe hoda i hidwadda mogą wyrażać, zależnie od kontekstu, ideę wyznawania, sławienia czy dziękczynienia. W księdze Nehemiasza znajduje się opis liturgii pokutnej. Czytamy tam, że Izraelici wyznawali swoje grzechy, a zaraz potem, że wyznawali i czcili Pana. Zazwyczaj w przekładach tego tekstu użyte tu dwukrotnie słowo hidwada, wyznawać, odnoszone jest i za drugim razem do grzechów. Ale równie dobrze zwrot ten można by przetłumaczyć wysławiali i czcili Pana. Dodajmy jeszcze, że z tego samego źródłosłowu pochodzi używane we współczesnej hebrajszczyźnie toda. Dziękuję. To samo zjawisko terminologicznej zbieżności wyznawania i dziękczynienia występuje w języku aramejskim, również w jego dialekcie syryjskim, używanym w chrześcijańskich liturgiach obrządku chaldejskiego, antiocheńskiego i maronickiego. W modlitwach eucharystycznych tych liturgii nieraz spotykamy czasownik audi, odpowiadający hebrajskiemu choda, oraz rzeczownik taudita, oba wyrażające zarówno ideę wyznawania, jak i dziękczynienia. Nie ulega wątpliwości, że sprawowanie Eucharystii, tak w chrześcijaństwie wschodnim, jak i zachodnim, łączy się z wyznawaniem. W każdej mszy mamy wyznanie grzechów, ale także przecież wyznawanie wiary. Nie tylko w credo, lecz można by powiedzieć co krok, w każdym niemal słowie i geście sprawowanej liturgii. Szczególnie ma to miejsce w modlitwach eucharystycznych, które są przede wszystkim wyznawaniem, czy inaczej wysławianiem, dzieł Boga, Jego dobroci i miłosierdzia, Jego wielkości. Liturgia odbija tu w pełni to, co znamienne jest dla Pisma Świętego i co tak ujmuje słownik teologii biblijnej ojca Xavier Léon Dufoura. W języku potocznym słowo wyznanie kojarzy się najczęściej z sakramentem pokuty i z konfesjonałem, lecz jest to znaczenie pochodne tego słowa i bardzo przy tym szczególne. Wyznanie wiary przez świętych, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie oraz w tradycji chrześcijańskiej, to przede wszystkim proklamacja wielkości Boga i Jego zbawczych czynów. Wyznanie publiczne i urzędowe wiary w Niego i w Jego działanie. Wyznanie wiary grzesznika jest tylko wtedy prawdziwe, gdy jest równocześnie ogłaszaniem świętości Boga. Takie znaczenie słowa wyznawać spotykamy nie tylko w żydowskich i chrześcijańskich modlitwach sformułowanych w językach semickich, tak jak na przykład we wspomnianych już przeze mnie liturgiach syryjskich, ale także w tradycji zachodniej, łacińskiej. W czwartej modlitwie eucharystycznej, zaraz po prefacji, kapłan modli się. Confitemur tibi pater sancte quia magnus es. Co dosłownie można by przełożyć, wyznajemy Tobie, Ojcze Święty, że jesteś wielki. W polskim szale, zgodnie z biblijnym znaczeniem tego słowa, wyrażenie przetłumaczono następująco. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.